będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara. Program realizuje Ojciec Benedykt. Drodzy Państwo, po miesięcznej przerwie bardzo serdecznie wszystkich witam. Muszę powiedzieć, że już troszkę się stęskniłam za radiem, ale za radiosłuchaczami. A ponadto tak to jest, że w czasie wakacji też się człowiek, kiedy ma oczy otwarte, to widzi mnóstwo różnych spraw. I chciałoby się zaraz, szczególnie o tych trudnych sprawach, chciałoby się zaraz jak gdyby mówić o tym ludziom, próbować jakoś też zaradzić. No te audycje temu mają służyć, żeby próbować zaradzić trudnym sytuacjom. Dzisiaj będziemy mówić o uzależnieniu od narkotyków. W studiu witam przedstawicieli Towarzystwa Powrót ZU, oddziału kujawsko-pomorskiego, który mieści się w Toruniu. Pani Agnieszka Słowik, która jest kierownikiem poradni profilaktyczno-społecznej w Towarzystwie Powrót ZU. Pani Marzena Tomaszewska, która jest wolontariuszem w towarzystwie, oraz pani Małgorzata Tabor, która jest rodzicem dziecka uzależnionego od narkotyków. Zanim przejdziemy do tematu, nie można nie powiedzieć o pani Agnieszce Kasprzyckiej, która kilkanaście lat na każde moje zaproszenie przychodziła, aby mówić właśnie o problemach związanych z uzależnieniem od narkotyków. Pani Agnieszka Kasprzycka i jej mąż Henryk, którzy w zasadzie stworzyli chyba, byli jakoś tak twórcami towarzystwa, prawda, pani Agnieszko?
Towarzystwo tak naprawdę funkcjonowało od 1987 roku i tak naprawdę Agnieszka była twórcą. Była twórcą tego stowarzyszenia wraz z mężem Henrykiem, tak jak pani Basiu mówi. Była naszym nauczycielem wielkim. W tym roku, 4 lipca, obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci Agnieszki.
Trzeba powiedzieć, że pani Agnieszka
działa, bo jest naszym nauczycielem, tak. I próbujemy naprawdę z całego serca jej ideę, że tak powiem, dalej
jej kontynuować.
Zapał pewnie, jej zapał. Tak. Piękny człowiek, bardzo dobry, o czystym takim dobrym sercu. Rodzice tęsknią bardzo, bardzo.
Chciałam powiedzieć jeszcze, że pani Agnieszka, co takie znamienne, zmarła w niedzielę, uczestniczyła w audycji i zmarła, poczuła się źle po audycji właśnie. Po audycji, to znaczy nie bezpośrednio, ale gdzieś tam w domu poczuła się źle, ponieważ miała całe lata problemy z sercem. Po prostu zmarła w kilkanaście godzin po audycji ostatniej tutaj w radiu. To też takie znaczące, znamienne. No, jakoś tak, bo ja przynajmniej noszę w sercu Agnieszkę cały czas. Ale przejdźmy do myślę, że jeżeli będziemy nadal spotykali się tutaj wokół tych problemów, to jednak to, co mówiła pani Agnieszka, raz i drugi na pewno wybrzmi. Ale przejdźmy teraz do problemu, o którym dzisiaj będziemy mówili. Skończyły się wakacje. Po wakacjach wielu rodziców, nie może pierwszego dnia po przyjeździe z wakacji dziecka, ale po pewnym czasie zauważa w swoim dziecku zmiany. Może od tego zacznijmy. Tak, pani Agnieszka Słowik.
Myślę, że bardzo ważny czas obserwacji dziecka powinien nastąpić gdzieś tak w październiku, w listopadzie, bo tak, kiedy dzieci zaczynają inicjować z narkotykami, kiedy zaczynają się pierwsze próby palenia, używania też innych substancji, to pierwszą takim znamienną oznaką będzie pogorszenie się wyników w nauce. Dziecko będzie generalnie miało większą niechęć do szkoły. I dlatego też, to my nawet tutaj w powrocie zauważyliśmy, że bardzo dużo rodziców właśnie przychodzi, tak intensywna ilość, gdzieś właśnie listopad, październik, listopad, kiedy mówią, coś się dzieje nie tak, ponieważ nasze dziecko było generalnie obowiązkowe, pasjonowało się jakimś sportem, dużo czasu z nami spędzało, a my teraz go nie poznajemy po tych wakacjach. Ja mówię, jak państwo nie poznajecie? Nie poznajemy. Dziecko potrafi się zmienić naprawdę tak bardzo wyraźnie. To nie są takie zmiany, wiecie państwo, takie delikatne, takie gdzieś nieuchwytne, tylko faktycznie te zmiany dosyć poważnie można uchwycić.
I można zauważyć.
Można zauważyć. To, że dziecko mniej chętnie będzie chciało wstawać, będzie
bardziej ospałe,
bardziej ospałe, będzie dużo czasu spędzać. Jakby troszeczkę to będzie wyglądać tak, jakby kontynuowało wakacje.
Aha.
To tak troszeczkę, nie? Że ja to, jak to mówię, 8-9 godzin na podwórku, na dworze, no tam troszeczkę w domu, póki jeszcze jak rodzice wrócą, za moment znowu myk na dwór. Jak trzeba wstać do szkoły, to niekoniecznie się tam chce, prawda? Bo się zaczynają priorytety zmieniać, tak? Czyli koledzy, ewentualnie substancje, tak? Jakieś przyjemności. Więc jakby troszeczkę to tak wygląda, on się jeszcze jakby nie obudził. On ma dalej jeszcze wakacje. Jak to tak rodzice mi często mówią, oni tak to fajnie porównują, te stany. Także na to warto by było zwrócić uwagę.
Ale można by powiedzieć, pani Agnieszko i tu drogie panie, że tutaj mówimy dziecko, ale przeważnie myślimy o wieku 13, 14 i więcej lat. To jest czas, kiedy no generalnie dziecko wchodzi w tak zwaną burzę hormonów, prawda? I przychodzi czas dojrzewania i to zachowanie po prostu zwyczajnie się zmienia w sposób naturalny.
No, zachowania nastolatków, zachowania w okresie adolescencji, one się zmieniają, owszem, ale one się nie zmieniają aż tak radykalnie. Dzieci, nastolatki poznają nowych przyjaciół, znajomych i jeżeli z domu mają wyniesioną zasadę, że moich kolegów rodzice poznają, to choćby miały lat 14, 15, 17, to będą swoich przyjaciół przyprowadzać do domu i będą ich na przykład przedstawiać.
Tak. Mhm.
Czyli jakby takie wartości i zasady funkcjonowania, one raczej zostają.
Pozostają. Te generalne zasady.
Takie mówię o tych takich głębszych zasadach, które gdzieś tam kierują, prawda?
Ta baza, baza.
W przypadku dzieci, które zaczynają eksperymentować, zaczyna się mnóstwo tajemnic. I to ja to tak niekiedy nazywam, że jak rodzice przychodzą do poradni, kiedy się pytam, ile państwo tak naprawdę wiecie o tym dziecku, to się okazuje, że nie za bardzo wiedzą tak naprawdę w te wakacje, z kim ten dziecko tak naprawdę się spotykało, gdzie ono tak naprawdę wyjeżdżało, wychodziło. No było na jakichś koncertach, było na jakimś festiwalu. Ja mówię o 15-latkach, 16-latkach. Rodzice już teraz wypuszczają dzieci w świat, nie do końca mając wgląd nawet, gdzie to dziecko wyrusza w te wakacje. I dziecko zaczyna mieć tajemnicę. Jakieś koledzy bardzo często, nie wiem, tu Małgosia pewnie by powiedziała, jak to też wyglądało, prawda?
Pani Małgosię
u syna, tak? Bo wszystko zaczyna być tajemnicą. Gdzie byłeś? Nieważne.
To
moja sprawa,
na przykład
moja sprawa. I zaczyna się taki świat, który przecież jeżeli ten świat jest dobry, w sensie dobry, jest normalny, to przecież dziecko nie będzie miało tajemnic, nie będzie miało co do ukrycia. Dziecko, które zaczyna robić tak zwane złe rzeczy, ono ma w środku takie poczucie, że ono nie do końca jest w porządku. Zacznie ten świat ukrywać. Jak to rodzice zawsze mówią, ja nie wiem. Panie Nieszko, ja nie wiem. No znam tam może dwóch, trzech tych kolegów, ale wie pani, to tak tylko znam tak, wie pani, z widzenia. Albo że mówią mi dzień dobry. I dziecko zaczyna znikać w świecie, którego rodzice całkowicie nie znają. I to jest jeden z ważniejszych elementów, na który proszę, żebyście państwo zwrócili uwagę.
To mówiła pani Agnieszka Słowik, która jest szefową poradni profilaktyczno-społecznej w Towarzystwie Powrót ZU w Toruniu. Pani Małgosiu, już pani Agnieszka jakoś tak się do pani odwołała, ponieważ pani jest mamą dziecka, który ma problem uzależnienia. Może pani powie o tych objawach? Jak pani to zauważyła? Bo myślę, że to jest ważne, że dla... No bo wiadomo, dziecko w tym czasie, w tym okresie dojrzewania, no zmienia się generalnie. Często rodzice mogą być uśpieni.
W moim przypadku na przykład było tak, że 12-13 lat przychodził nie na czas. Wyraz twarzy miał inny. Znaczy się zaczerwienione oczy, mgliste oczy, źrenice stałe takie.
chociaż jestem osobą bardzo uczuloną na takie rzeczy.
Ale to musiała pani no, bardzo mocno obserwować, jeżeli pani zauważyła zaczerwienienie oczu.
Bo... Znaczy się, bo to zaczęło
się... No tak
się...
w toku rodzinnym to wiadomo, jak to jest. To
znaczy
się,
zaczęło
tak
się
pewnie.
To od szkoły podstawowej, bo to w szkole podstawowej w Grębocinie na przykład, już ujmę to w ten sposób, przeszło dziecko z jednej szkoły do drugiej. I w tej szkole, bo to większa szkoła, więcej osób, no i tam właśnie zaczęły się te problemy takie. Zmiana kolegów, których nie znałam. Ci koledzy, co byli poprzednio, kontakt się urwał. W ogóle to jakby krzywo na nich, znaczy się... Te osoby, którym poprzednio przebywał, po prostu...
Miał jakieś zastrzeżenia.
Miał zastrzeżenia, że... tak jakby szukał innych... innych słuchaczy. Mm-hmm. Chciał ich tak jakby, nie wiem, zaimponować.
Może chciał zaimponować chciał właśnie w nowym środowisku.
Szukał osoby starsze. Przebywał pomiędzy osobami starszymi. I wtedy zaczęły się problemy. Przestał chodzić do szkoły, czyli znaczy się zaczął wagarować. Kontakt z nauczycielem był bardzo bliski, bo córka też chodziła do tej szkoły, także ta informacja przepływała tak, mm-hmm. nie?
Także szybko uchwyciliście
szybko,
państwo,
szybko,
tak?
Ale w moim przypadku to trwało bardzo długo, bo trwało to 12 lat, żeby uwierzyć w to, co każdy rodzic powinien uwierzyć, że dziecko nie zawsze mówi prawdę. Dziecku nie można zawsze wierzyć, ufać. Po prostu kontrolując on i tak, takie osoby, które właśnie już biorą używki, potrafią manipulować rodzicami.
Ale tutaj przed audycją rozmawiałyśmy o tym, że szczególnie my kobiety, które jakoś tak emocjonalnie może podchodzimy bardziej do relacji, szczególnie ze swoimi dziećmi, no wydaje mi się, że to bardzo trudno nie wierzyć w słowa swojego dziecka.
Zgadza się. U mnie to trwało bardzo długo. U mnie, jako matki. Długo walka, jeżdżenie po przychodniach, szukanie.
No ale nadszedł moment, kiedy pani sama zdała sobie sprawę, że jest coś nie tak. Co pani zrobiła w tym momencie?
W tym momencie, co zrobiłam, to szukałam pomocy w przychodniach uzależnień. Pierwszy był ośrodek właśnie na Strumykowej. Który właśnie syn zgodził się, ale tylko i wyłącznie na pierwszą wizytę, a później już nie chciał. Powiedział, że on nie będzie jeździł. Później zaczęłam szukać pomocy na Bydgoskiej, który właśnie na Bydgoskiej skierowano go do Czerniewic. Tam przebył tylko 4 miesiące. Później po jakimś czasie znów ta walka zaczęła się. Znów przebywał w Czerniewicach. Pół roku nie ukończył leczenia. I to tak trwa do tej pory. W tej akurat chwili jest syn w ośrodku, chociaż już jest osobą bardzo dorosłą, mając wtedy ponad 25 lat. Jest w ośrodku. No leczy się. Zobaczymy, jak to dalej będzie.
Tak, bardzo dziękuję, bo to myślę nie jest łatwo wypowiadać takie zdania, które gdzieś tam jeszcze nas bolą pewnie, prawda?
Tak, bolą.
Dlatego szczególnie, zresztą zawsze szczególnie dziękuję za świadectwa, które tutaj w tej audycji wypowiadają moi goście. Pani Małgosia powiedziała, że zwróciła się do poradni właśnie. Pomocą może być poradnia przy towarzystwie. Jakie są formy działania? Jak wy możecie pomóc? Pani Agnieszko, tak?
Ja bym chciała nawiązać do tego, co mówiła wcześniej pani Agnieszka, że taką...
Mówi pani Marzena Tomaszewska, która jest wolontariuszem. Bardzo proszę.
Z tego, co nawiązała pani Agnieszka wcześniej, że taka pierwsza fala rodziców to jest właśnie październik, listopad, po wakacjach. Ale zauważyliśmy, że taka druga fala to jest koniec semestru. I wtedy rodzice zauważają, że no jak, moje dziecko miało czwórki, piątki, a teraz ma nagle jedynki, jest nieklasyfikowane. I że właśnie bardzo często przy rozmowach, jak jest pytanie, jakie państwo zmiany zauważyli u dziecka, pogorszył się w szkole. Mhm. Już nie chodzi do szkoły, wagaruje, już ma gorsze oceny. Coś w szkole się dzieje.
I później a więc taki konkret, bo może te relacje to może jest takie trudno uchwytne, prawda? Taki objaw. Natomiast tutaj jest stopień, prawda?
Tak, to widać. I w drugiej klasie przykładowo miał czwórki na koniec roku, a w trzeciej klasie już ma jedynki, już jest nieklasyfikowany. I bardzo często rodziców właśnie, to jest główny powód, gdzie się zastanawiam, coś jest nie tak. I dopiero później przy rozmowie, przy pytaniach wychodzi, że jednak oprócz szkoły to jeszcze jest coś więcej. Mm-hmm.
Bardzo dziękuję pani Marzeno. To tam wydaje mi się, że bardzo, bardzo takie potrzebne tutaj uzupełnienie tej wypowiedzi. Poradnia. Jak możecie pomóc? Jakie są formy pracy?
Do poradni trafiają rodzice, którzy... tak jak mówiliśmy, są zaniepokojeni. Ale to zaniepokojenie bardzo wyłaźnie często dotyczy szkoły i konkretnych zachowań. Nie wszyscy rodzice, którzy przychodzą do poradni, mimo że w nazwie jest poradnia uzależnień, niekoniecznie przyjmują, że to faktycznie może być kontekst narkotykowy. Mhm. Naszym zadaniem jest, no niestety, otworzyć trochę rodzicom oczy. To jest to, tak jak Małgosiu, ty powiedziałaś. To
odzieranie jest bolesne, ze złudzeń.
Trochę
tak?
Odzieranie ze
tak.
złudzeń. Czyli
ojej, to też bolesny
się,
proces.
To jest bardzo bolesny proces. Mm-hmm. Ten proces trwa jakieś 2-3 miesiące z reguły w rodzinie, kiedy to rodzice przychodzą, opowiadają o swoim dziecku, że przecież ono nie jest złe. No to mój syn jest dobrym człowiekiem, mój syn jest mądry, mój syn jest inteligentny, czy córka. A tutaj trzeba będzie pokazywać przez pewien czas, tak naprawdę tym rodzicom się pokazuje, że to, co dziecko mówi, to, co dziecko robi, to, co dziecko, jak dziecko się pokazuje rodzicom, to jest jakby jeden świat. A drugi świat, czyli tak naprawdę to swoje życie, tak. już prowadzi zupełnie gdzie indziej. Zupełnie gdzie indziej prowadzi to swoje życie. Wśród przyjaciół, znajomych i tam się dzieją złe rzeczy. W świecie narkotykowym dzieją się złe rzeczy. Dzieci zaczynają oszukiwać, dzieci zaczynają okradać rodziców. Kiedy mówimy o tym, dlaczego rodzicowi jest tak trudno zauważyć, dlaczego tak rodzic minimalizuje, że nie chce widzieć problemu. Specyficznym dla tym choroby, jest współuzależnienie. Choroby, chory używa, pije, narkotyzuje się. Mówimy, że jest uzależniony od narkotyków, alkoholu, a członkowie rodzin są współuzależnieni. I zaczyna tak bardzo ładnie widać w tej chorobie, bardzo ładnie. Widać tak zwaną nadmiłość. Czyli coś, co ja mówię, że nie jest przecież złym kochać nad życie swoje dziecko, ale co innego jest kochać dziecka, a inaczej jest oceniać go i widzieć go faktycznie takim, jakim ono jest. I w tej chorobie to współuzależnienie powoduje, że rodzic nie widzi, że dziecko robi coś złego. Dam wam państwu przykład. Przychodzi mama i mówi, z moim dzieckiem jeszcze nie jest tak źle, chyba. Tak mi się wydaje.
Przychodzi po diagnozę,
ale już tak, już. Mm-hmm. Ja mówię, no to niepotrzebnie.
To jest najbardziej
tak.
Typowe, tak.
Ja mówię, to w takim razie my się niepotrzebnie tu spotkałyśmy, mm-hmm. Ponieważ pani już widzi, co się dzieje z dzieckiem. No i zaczyna się opowiadanie i mama mówi, ja nawet sobie kiedyś zapisałam ten cytat, taki charakterystyczny dla współuzależnienia. Ja mówię, czy pani syn podebrał kiedyś pieniądze, kradnie, wyniósł coś? Nie. On tylko ode mnie pożycza.
Aha.
A ona zapisuje, tak. jaki ma wobec niej dług. Mhm. Ja mówię, jak pożycza? To znaczy on pani systematycznie oddaje? Tak. No nie, on mi tego nie oddaje. Ja mówię, to kradnie. I już jak się zaczyna nazywać fakty, to zaczyna rodzice to strasznie boleć. I takim pierwszą fazą pomocy tak naprawdę to jest niestety odarcie tych rodziców z takich złudzeń, pokazywanie im faktów, które mogłyby wskazywać na to, że to dziecko używa narkotyki. Drugim elementem jest to, że proponujemy rodzicom obserwować dziecko, po czym wykonywać testy. Mhm. Dziecko, które ma tajemnice związane z narkotykami, pierwsza rzecz, będzie się bardzo przed nimi bronić. A jeżeli nawet się im podda, to muszę Państwu powiedzieć, że w 80-90% faktycznie ci rodzice, którzy przychodzą do poradni, jak ten test zrobią, to się okazuje, że on jest dodatni, czyli dziecko było pod wpływem narkotyku, albo pod wpływem THC, czyli marihuany, albo pod wpływem amfetaminy. Czyli to jest jakby też jeden z elementów ważnych, czyli no niestety dziecko trzeba złapać na gorącym uczynku. Jak się dziecko nie złapie, to dziecko zawsze zaprzeczy, prawda? Ja miałam takiego chłopca...
No ale to jest prawie nie... Ja... Chyba strasznie trudno, żeby dziecko
bardzo,
tak przyduszać, mówiąc potocznie, tak, przyszpilać, prawda?
Bardzo dużo rodziców... No, my... Kiedy rodzic przychodzi do poradni i pyta się, ja się pytam, po co Państwo właściwie przyszli? Oni mi przyszliśmy po pomoc, żeby Pani nam powiedziała, co mamy robić. I naszym zadaniem jest im mówić, co mają robić. Mm-hmm. Ale
Pani
bardzo często...
Pani chciała podać przykład jakiś, przerwałam.
Przykładem jest, kiedy na przykład rodzic przychodzi do poradni i prosi, tak, proszę mi pokazać albo powiedzieć, co mam robić. I kiedy my zaczynamy stawiać, dajemy informacje, co rodzic powinien krok po kroku robić, tak? Czyli najpierw, no właśnie, przyglądać się, zacząć nazywać pewne fakty. Zaczynamy konfrontować małżonków, bo się okazuje, że inaczej tata to widzi, inaczej
właśnie,
mama to widzi.
Chyba najbardziej typowe.
Bardzo też
tak
trudne. Mm. Bardzo często mamy przychodzą same. Tak. O, one też przychodzą nie bez powodów same. One troszeczkę się boją konfrontacji, bo mąż często widzi inaczej. I to jest najtrudniejszy proces. Kiedy Małgosia mówi, 12 lat walczyłam, kiedy rodzice mówią, 1,5, 2, 3 lata chodzę po psychiatrach, po psychologach, po różnych instytucjach, to tutaj my dajemy sobie 2-3 miesiące do całkowitego rozpoznania uzależnienia. Mhm. Tutaj nie ma czasu już na przedłużanie i bardzo często rodzice albo zgodzą się i trudno, przełamią siebie i tak jak pani Paśwani mówi, zrobią ten trudny krok, trzeba dziecko bardzo przydusić, bardzo trzeba będzie je kontrolować, trzeba będzie je bardzo, bardzo intensywny to będzie czas.
Tutaj,
i bardzo twardym trzeba być, tak? I konsekwentnym
tak,
w postanowieniach. To gwarantujemy, że w przeciągu 3 miesięcy to dziecko będzie w jakiejś formie terapii. Czyli nam się to sprawdza po prostu ta forma. Czyli są porady, są konkretne zalecenia dla rodziców i bardzo tego pilnujemy. To jest taka umowa między nami. Mm-hmm. Jeżeli już chcecie pomocy, to my od was nowe oczekujemy, że wy musicie się zmienić, że wy musicie też zacząć teraz inaczej robić. Bardzo często jest to trudne dla rodziców, bo dla nich to jest zmiana o 180 stopni wychowawcza.
Tak, przecież to tutaj pani Małgosia na pewno może powiedzieć, że to trzeba przeredagować często życie rodzinne nieomalże,
całkowicie,
prawda?
Niekiedy.
Największym jest właśnie takim potrzebnym w rodzinie walką właśnie z synem jest małżonek, współmałżonek.
Mhm. Czyli ta jedność.
Muszą być jedne myśli, znaczy się walka właśnie z chorobą syna, bo to jest choroba. Walczymy oboje rodziców, tak, nie tylko jeden. Bo ta druga osoba przeszkadza, po prostu
metoda,
przeszkadza
tak,
nie wiedząc, nie?
Ile razy, proszę Państwa, tutaj w tych audycjach padały takie słowa i od radiosłuchaczy, i tutaj od gości, że rodzice już jak gdyby zrozumieli, w czym rzecz i wiedzą, że muszą być razem, nawet jeżeli do końca gdzieś któreś tam jeszcze ma wątpliwości, prawda? A babcia czy jakaś ciocia daje pieniążki albo mówi, co wy wymyślacie, czego wy od niego chcecie. Przecież on jest taki grzeczny, przychodzi do mnie tak, jak przychodził raz w tygodniu do babci, tak przychodzi do tej pory. Czy wy czasami go właśnie nie za dużo nie wymagacie?
Mówimy, to w takim razie przekażcie babci dziecko i wydaje nam się, że babcia po miesiącu już by poznałaby problem. Łatwo jest mówić osobom z zewnątrz, łatwo jest dyrygować, oceniać rodziców, szczególnie rodzinie jakiejś bliskiej. Spotykaliśmy się z takimi informacjami od rodziców, że rodzice zostali wykluczeni prawie z rodziny na skutek tego, w jaki sposób postępowali z własnym dzieckiem. Ale jak ja to mówię, intencja jest najważniejsza. Nie sposób, w jaki oni to robią, tylko intencja, czyli chcą uratować dziecko, wspólnie o niego walczą. To jest wtedy najlepsze rozwiązanie i się okazuje najbardziej skuteczne, jak faktycznie dwójka rodziców stanie naprzeciwko dziecka i powie: od dzisiaj już stop, od dzisiaj ci nie pozwalamy, nie w tym domu, nie przy nas. Sprzeciwiają się, tak? Jednogłośnie. Różnie bywa potem historia tych dzieci.
No wiadomo.
I właśnie, tak, wtedy się ujawnia ta rodzina, tak? Która często umywała ręce albo też udawała, że tak naprawdę nie ma problemu. Babcie, które właśnie dają pieniążki, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę dają na narkotyki. Zaczyna się podważanie kompetencji rodziców w rodzinie.
Tak.
To jest bardzo złe. To...
Ja myślę sobie, że takie dziecko uwikłane, jeżeli ono jest na tym początkowym etapie, ono wręcz oczekuje może jakichś granic, prawda? Broniąc się, ale ono wydaje mi się wtedy, kiedy zobaczy, że rodzice są wyedukowani, że oni są partnerami, że nie można tak łatwo nimi manipulować, to wydaje mi się, że dla dziecka to często może być taki moment, od którego można się jak gdyby dopiero odbić.
Bardzo często tak jest, że jednym z pierwszych momentów zdrowienia dziecka jest wtedy, kiedy dwójka rodziców przychodzi do poradni. Mm-hmm. I wtedy zaczyna się zwrot w terapii tej rodziny. Łatwiej jest, jak to mówię, jeżeli nawet stworzy się granice temu dziecku, pewne zakazy, zaczyna się wprowadzać pewne zasady w domu. Jak ja mówię tak, uzależniony jest osobą bardzo sprytną. To jest taki człowiek sprytny, który lubi manipulować, kombinować, no niestety, taka jest specyfika tej choroby. Jak ja mówię tak, jeżeli jednego rodzica zabraknie, to tak jakby zostawić mu otwartą furtkę, przez którą to dziecko wyjdzie, bo każde by wyszło, każde jedno. To jest naturalne. Jeżeli byśmy zamknęli kogoś w klatce, będzie dziura, to przejdzie. I o taką relacyjność tutaj chodzi, że kiedy stanie tata, stanie mama i kiedy zaczną padać słowa w rodzinie. Nie, że ja ciebie umieszczę w ośrodku. Takie straszenie, mama krzycząca w rodzinie. A, ten nastolatek mówi, już znowu.
Znowu 300
razy już mi to mówiła.
Tak.
Znowu to samo. Ale kiedy wchodzi tata, który nigdy się nie odzywał i mówi, postanowiliśmy z mamą.
O właśnie, tak.
Szok. Mhm. Dziecko mówi, a to co? A wy, przepraszam, gdzie wychodzicie?
No. Mhm.
Co się z wami stało?
Tak.
I mimo, że ci ludzie mają dużo rzeczy i trochę grają, odgrywają pewne role, ale dobrze, żeby te role, być może najważniejsze, ci rodzice teraz grają rolę w swoim życiu.
Tak.
Czyli zaczynają wspólnie stawiać granice. Wspólnie zadecydowaliśmy, postanowiliśmy.
Walka o życie dziecka właściwie, o nowe życie dziecka. Raz danie życia, a teraz właśnie po raz drugi, jak gdyby, prawda?
Tak, to dziecko zaczyna mieć drugą szansę na życie.
Tak, i pani Marzena, prawda, tak, bo tak tu rozmawiamy, a ja do pani Marzenko jeszcze się odwołam specjalnie, ale proszę bardzo.
Tak,
pani Marzena, wolontariuszka.
Wielu też młodych ludzi mówi, że już nie dało się zbajerować mamę.
O, właśnie.
Już tata też wziął się do roboty i już nie mam co zrobić. Rodzice zaczynają stawiać mi granice. Powiedzieli też babci, żeby mnie nie wpuszczała do domu. Ciocia też już stawia granice. I ja nie mam gdzie iść. Ja nie mam gdzie co zrobić w domu. Nie mam gdzie iść do babci, do cioci. Zostaje mi naprawdę tylko iść do ośrodka. I wiele mamy takich przykładów, gdzie rodzice postawili granice i dzieciak nie miał wyboru. Musiał iść do ośrodka, bo w domu nie miał co robić. Nie miał prawa być w domu, będąc w takim stanie.
Tak, dzięki. Czy jest godzina 10:36 minut? Drodzy Państwo, myślę, że możemy już oddać głos radiosłuchaczom, bo zwykle jest tak, że telefony jakoś tak jeszcze pokazują nowe tematy. Dzisiaj rozmawiamy w audycji dla chorych. Rozmawiamy na temat uzależnienia od narkotyków. W studiu gościmy panią Agnieszkę Nesłowik, która jest kierownikiem poradni profilaktyczno-społecznej w Towarzystwie Powrót ZU, panią Marzenę Tomaszewską, która jest wolontariuszką w tym towarzystwie, oraz panią Małgorzatę Tabor, rodzica, mamę mężczyzny uzależnionego. Mogą Państwo rozmawiać z naszymi gośćmi, nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy. Oczywiście podział na Polskę Północną, Południową. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy dla zagranicy. 655-2333, 655-2366, kierunkowy 4856, a z USA i Kanady dodatkowo zza oceanu tak zwany 011-4856. Czekamy na Państwa telefony, już mamy telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Asia ze Słubic. Otóż ja chciałam właśnie kilka słów do audycji.
Bardzo prosimy.
Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, bo ten problem jest bardzo, bardzo trudny, szczególnie w rodzinach. Ja chciałam zapytać właśnie o kompetencje rodziców, bo jedna z pań powiedziała, że nie można podważać kompetencji rodziców, ale na przykład jeżeli mam akurat brata i tam jest problem córki, która mając teraz 16 lat nie przychodzi do domu na przykład na noc. Bardzo źle się oczywiście uczyła i tutaj jest tak, że to właśnie babcia zauważyła problem i apeluje do rodziców, ale oni jednak będąc też jakby trzymając jedną linię, nie dopuszczają jakby reszty rodziny do tego problemu i uważają, że sami są w stanie rozwiązać ten problem. Myśmy próbowali rozmawiać na ten temat, jak pomóc jej i nawet proponowaliśmy różne ośrodki. Chodzi też o to, że ta dziewczyna też ma kuratora, tylko że ta pani kurator właśnie daje rodzicom takie rady, nie chcę oczywiście tutaj odmawiać, nie jesteśmy też dopuszczeni do tego. Daje takie rady, że do ośrodka lepiej nie, a oczywiście problem jest u tej dziewczyny, bo ona robi co chce i to też się dzieje troszeczkę za cichym przyzwoleniem którejś ze stron rodziców, podejrzewam, że mamy. I właśnie jak mamy się w tej sytuacji zachować, jak mamy, no to znaczy na pewno się modlić, ale co mamy teraz zrobić, żeby po prostu...
Jaka jest możliwość ingerencji rodziny dalszej, tak?
Tak, bo problem jest duży i jest jakby ukrywany, ukryty. Nie martwcie się, zostawcie to, to nie jest wasza sprawa. A jednak no, czujemy się współodpowiedzialni za to, no i zależy nam na tej
dziewczynie. No tak, no, kochacie dziecko i wiadomo, że państwo, że chcielibyście dobra, prawda?
Tak, tak. Ja proponowałam jeszcze różne tam nazwy ośrodków, żeby sprawdzili, ale oni na razie nas do tego nie dopuszczają. To jest takie trochę ukrywanie, bo dziewczyna już okradła rodziców. Po prostu, no, wszelkie możliwe. Ma złe towarzystwo, łazi tam, nie ma jej na nocy czasami. I co mamy wtedy w takiej sytuacji zrobić? Dziękuję. Przechodzę na
Dziękuję bardzo. Tu postaram się odpowiedzieć. Pani Agnieszko?
Nie podważać opinii, znaczy nie podważać kompetencji rodziców przede wszystkim w obecności dziecka.
Właśnie.
I o to tylko chodzi. Jeżeli chodzi o interwencję państwa, jeżeli w rodzinie jest ktoś, kto jest jeszcze pewnym autorytetem dla tego dziecka, tak? Znaczy jakaś ciocia, babcia, którą to dziecko zechciałoby posłuchać. Jeżeli w waszej najbliższej rodzinie znalazłaby się taka osoba, to ja proponuję mimo wszystko spróbować jeszcze raz uderzyć do rodziców i żeby ta osoba, która jest autorytetem dla tej rodziny, bo to faktycznie musi być autorytetalna osoba, bo jeżeli to są osoby...
No bo w rodzinie to wiadomo, jak jest, tak. Ciągle babcia ma coś za złe, no albo dokładnie. Ciocia jakaś. Tak.
Więc jeżeli to jest jakaś taka autorytetalna, prawdziwa osoba, to ja bym jednak uderzyła z powrotem do tych rodziców i zaproponowała im takie rozwiązanie. To jest takie troszeczkę obejście, taki myk psychologiczny, żebyście państwo powiedzieli, no faktycznie być może nic złego się nie dzieje, ale tak naprawdę warto sprawdzić. I może byśmy bez niej, bez nikogo, tylko po prostu gdzieś poszli i z kimś porozmawiali, wiecie, bo wiecie, no ona dojrzewa, może potrzebuje no może nie nazywać tego wprost, bo jak się zaczyna nazywać to wprost, to rodzice zaczynają się naprawdę bardzo bać. I dlatego warto zrobić taki myk, który psychologicznie powiedzieć, spróbujmy ją poobserwować, może to jest, może no coś wystarczy prostego, nauczę,
to może, trzeba
może do poradni pedagogiczno-psychologicznej, gdziekolwiek, żeby ci rodzice trafili, gdziekolwiek do profesjonalnej pomocy, niekoniecznie bezpośrednio do poradni uzależnień, bo wiecie, do poradni uzależnień to się dzieje w ostateczności, ale może warto by było tą dziewczynkę zaprosić, powiedzieć, słuchaj, martwimy się, no nie wiem, mało jesz, dużo przebywasz, tak? Ta szkoła, może by się udało jakieś indywidualne załatwić. Trzeba troszeczkę, no niestety, ale kombinować. Trzeba kombinować dyplomacji troszkę, żeby to dziecko sprowadzić gdzieś, gdzie wszyscy jak usiądą, to będą musieli to nazwać. To znaczy będą musieli wygłosić przy profesjonaliście, co się tak naprawdę dzieje. I to o to chodzi, żeby tylko gdzieś załapali jakieś miejsce, jakiekolwiek. To może być poradnia pedagogiczno-psychologiczna. To może być na przykład gdzieś jakiś lekarz-psychiatra albo poradnia zdrowia psychicznego.
Pani Agnieszko, a jak jest ze szkołą? Czy nie można by poprzez szkołę, że ma złe wyniki w szkole i rodzice i szkoła tutaj interweniuje?
Jak najbardziej.
Prawda?
Proszę też nie bać się tych szkół też, bo ja wiem, że rodzice bardzo często chcą ukryć.
To jest ratunek dla dziecka. Tutaj no, trzeba się wykazać dużą twórczością, dużą inwencją, żeby...
Dokładnie. Od tego są pedagodzy, nauczyciele, że oni i tak nigdy nie stwierdzą faktu, czy dziecko używa, chyba że złapią kogoś na gorącym uczynku, ale mogą się podzielić swoimi obserwacjami, tym, że na przykład dziecko faktycznie, przepraszam, przebywa w takich niebezpiecznych środowiskach,
rejonach,
że niepokoją się, prawda? Więc warto też sobie pozyskiwać szkołę. Może warto, żeby ci rodzice, oni się tego wstydzą, tego problemu, ale może z tą zaufaną osobą.
Bo tu może jeszcze jedna uwaga. Wprawdzie tutaj nie padło z wypowiedzi naszej słuchaczki, ale żeby nie oceniać, nie naznaczać tej rodziny, rodziców.
Zaufana osoba, żeby naprawdę taka ta ciepła, zaufana osoba, żeby dowiedziała się o najbliższy punkt, dobrze? Gdzieś tam w okolicy i żeby zaprosiła tych rodziców, chodźcie ze mną, pójdźcie, dowiedzmy się, kochamy ją, zależy nam. Nikt nam przecież nic nie zrobi, nie będzie kazał, z nakazu, nikt nic nie będzie. Także żeby zachęcić, tak naprawdę.
Tak,
myślę, że proszę
bardzo,
próbować.
Pani Agnieszko, ja myślę, że pani... No to, co mogliśmy, to tutaj zostało wypowiedziane. Odbieramy następny telefon. Halo? Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Ewa, dzwonię z województwa pomorskiego i powiem tak, audycja bardzo cenna, z wielkim zaciekawieniem słuchałam tej audycji. Miałam takie doświadczenie, no niestety nieprzyjemne, z moim bratem, ponieważ rodzice już nie żyją i mama nie żyje, ale tata nie mógł się zaopiekować, więc z siostrą jakby przyjęłyśmy ten ster i udało uratować się brata. I powiem, że to była bardzo ciężka walka, determinacja, ale też właśnie tak zdecydowanie stanowczo postawione zasady, kroki i cel wyznaczony. I chciałam tylko powiedzieć o takiej instytucji, nie wiem, czy to można nazwać instytucją, wspólnota Cenacolo.
Tak, znamy to, tak, oczywiście.
I właśnie tam mój brat został uratowany. To tylko tyle.
O ile wiem, to 3 placówki są w Polsce.
Tak, są 3 placówki w Polsce. Na początku w ogóle brat w ogóle nie chciał słuchać. Twierdził, że on takie rzeczy może robić w Monarze, że mieszkał sam, więc jakoś tak uświadamiałam mu, że sam sobie nie poradzisz. Musi być ktoś obok. W związku z tym, że my miałyśmy swoje rodziny, więc mogłyśmy się angażować do pewnego stopnia. I to była taka walka i krok po kroku. Na pierwsze spotkanie pojechał, powiedział, że więcej nie pojedzie, przekonany został do drugiego spotkania, pojechał. Później pojechał na ten dzień taki roboczy, stwierdził, że no jeszcze raz spróbuję, aż w końcu był ten dzień, kiedy pojechał do tej wspólnoty.
Bardzo pani dziękujemy. Dobrze, że padła nazwa tej wspólnoty. Myślę, że rodziny, w których żyje dziecko, młody człowiek z uzależnieniem, to jakoś sobie też znajdą, bo tu nie będziemy podawać adresów. Tak. Można sobie znaleźć w internecie.
Tak, można znaleźć w internecie.
Bardzo pani dziękujemy.
Chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj mój brat ma dziecko, żywym człowiekiem, ale to była modlitwa, ciężka praca i determinacja.
Determinacja,
nie należy się poddawać.
Właśnie,
tak. Z Panem Bogiem, dziękuję.
Z Panem Bogiem dziękujemy bardzo serdecznie.
Bardzo ważną rzecz to Pani powiedziała, Pani Barbaro, że to była determinacja. To się nie odbędzie w białych rękawiczkach, bez bólu, bez, bez takiego konsekwentnego postępowania. Tutaj trzeba jeszcze oprócz tego odwagi. Osoba uzależniona tej odwagi nie będzie miała, ale mogą mieć wszyscy pozostali, czyli najbliższa rodzina. Takich miejsc, które tak naprawdę też pracują z rodziną, jest bardzo niedużo w Polsce, bo chyba zdaje mi się, 3 takie miejsca są w Polsce. To jest w Krakowie, w Łodzi właśnie i w Toruniu. Bo tak zauważcie Państwo, że w większości jednak pracuje się z tą osobą uzależnioną. A pytanie, co dalej? Co z tą rodziną, co z tatą, mamą, siostrą, bratem?
W środowisku.
Ponoć najważniejszym dla człowieka. Więc tutaj, jak pani powiedziała, da się uratować, ale wszyscy, naprawdę wszyscy, wszyscy najbliżsi, żeby jakby wsadzili w to serce i dużo, bardzo dużo niestety pracy, tak? Czyli nie ma czegoś takiego, że do poradni przychodzi się i mówi, proszę nam zaczarować dziecko, proszę nam go wyleczyć. A ja wtedy mówię, ja nie chcę pracować z waszym dzieckiem, ja chcę pracować z wami. A rodzice, ale to przecież nie nasz problem.
Tak, przecież to on jest
przecież
uzależniony.
To on jest uzależniony. Ja mówię, on jest uzależniony, a wy mu pomożecie.
I tak to jest stara śpiewka, prawda?
Tak,
ciągle
tak.
To samo.
I to jest to, co ta pani podkreśliła, tak? Czyli trafić do miejsca, gdzie zechcą zachęcić całą rodzinę do pracy na rzecz.
Bo my często tak naprawdę nie pracujemy z pani dziećmi. Marzena, wiele razy nie widzieliśmy w ogóle syna czy córki, ale dzięki pracy z rodzicami, rodzice systematycznie co jakiś czas mówili, to zrobiliśmy ze Stasiem to, zrobiliśmy ze Stasiem to. A my Stasia w ogóle nawet nie poznajemy.
Bardzo często, niekiedy nawet nie widzimy tego klienta, bo on nie zawsze dociera do poradni, bo tak załóżmy trwa to kilka tygodni, załóżmy proces dla rodziny, jest wyznaczony plan pracy, taki terapeutyczny i my nawet tego człowieka młodego nieraz nie widzimy, a rodzice mówią, pani Agnieszko, on już jest w terapii.
Proszę.
Czyli to nie jest powiedziane, że my musimy pracować z uzależnieniem, bo z uzależnieniem pracuje się w innych miejscach. Od tego jest wojewódzki ośrodek, prawda? Od tego są ośrodki terapii uzależnień. My przede wszystkim jesteśmy od tego, żeby rodzicom pokazać.
Wspierać rodzinę pokazywać ścieżki. Jak
i grupy wsparcia, które są. To są jedyne miejsca tak naprawdę, które są otwarte, gdzie zawsze w każdą środę mogą przyjść.
Tak, zaraz będziemy pod koniec o tym mówili, ale odbieramy jeszcze telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja niestety chciałam powiedzieć taką smutną historię. No, moja córka jest uzależniona od alkoholu na pewno. Niestety mój mąż był alkoholikiem i jak jeździła do niego kiedyś, jak miała 16 lat, przyjechała z taką radością wielką. Mamusiu, wiesz, jak tatuś mnie przywitał? No ja mówię, no jak? No dał mi kielicha. Mnie podcięło, bo wcześniej, prawda, 8 lat chodziłam na ten Al-Anon, mieliśmy tam, byłam w tym wojewódzkim ośrodku w Krakowie, tutaj na Lwowskiej, później został zlikwidowany, mieliśmy częste kontakty z tymi alkoholikami, więc no trochę miałam tych wiadomości, ale co ja mogłam zrobić? Ja mam bardzo ciężką nerwicę rankową przez moją matkę, prawda, I na tym tle miałam napady padaczko-podobne. Rodzina męża mnie wykluczyła właśnie całkowicie. Jeszcze się znęcali nade mną. Przez to, że mąż mi rozwijał talerze na głowie, dostałam padaczki. Oni w ogóle uczyli moją córkę, że ja jestem obłąkana całkowicie.
Proszę pani, a jaka jest... Ojej. Chciałam spytać, jaka jest sytuacja teraz dziecka, bo tutaj, prawda, mówimy o uzależnieniu od narkotyków. Jeszcze może jeden telefon przyjmiemy, jeżeli będzie. A chciałam zapytać panią Marzenę, pani jako wolontariusz wchodzi w to zagadnienie. Jak wolontariusz może włączyć się w taką pracę właśnie nad rodzinami? Co pani właściwie w towarzystwie robi? Czy pani uczestniczy w tych spotkaniach? Czy jak to jest?
Tak, ja w towarzystwie pomagam tak naprawdę tam, gdzie mogę pomóc, to pomagam. Jestem już na tyle długo w poradni, że zarówno pani Agnieszka, jak i pan Henryk już mi zaufali, powierzają mi samodzielne dyżury. Nie obawiają się, że zrobię coś nie tak. Również w czasie teraz okresów urlopowych miałam dyżur za panią Agnieszkę. Również sama indywidualnie przyjmowałam na konsultacjach, ponieważ wielokrotnie brałam udział z panią Agnieszką, pomagałam, zapoznawałam się z całą dokumentacją, jak ją tworzyć, jak ją uzupełniać. No i przyznam, że to, czy miałam okazję zweryfikować wiedzę wyniesioną ze studiów do tego, jak to wygląda w praktyce. I na odwrót, to, czego się nauczyłam, przydało mi się tutaj, ponieważ pani Agnieszka czy pan Henryk nie musieli mi wielu rzeczy wyjaśniać, o co chodzi w danym zagadnieniu, ponieważ ja to miałam na studiach, przerobiłam to na studiach. I to też mi później pomaga, jak przychodzą do nas praktykantki. Że ja im mogę później praktykantkom przekazać tą wiedzę i one nie muszą później wyszukiwać tego w książkach czy w internecie, gdzie my możemy im to naprawdę w prosty i graficzny sposób, że tak powiem, przekazać im.
Tak.
I w poradni zarówno mam dyżury w biurach, jak w biurze, jak i w poradni. Biorę udział we wszystkim, co jest związane z poradnią. To są grupy wsparcia, to są grupy edukacyjne, to są również warsztaty rozwoju osobistego.
No jeżeli właśnie, bo tu mówiliśmy wszystko o jednej formie,
tak,
ale...
Tak, jest wiele form. I tak naprawdę w towarzystwie pracuje jeszcze wiele osób. Pani psycholog, pani pedagog. I gdzie mogę, tam pomagam.
Dzięki. Ja myślę, że dla rodziców to też jest ważne. Kiedy przychodzą i widzą, że to jest taki młodziutki człowiek, tu panie też są młode, ale pani Marzenka, widać, że jest to osoba jeszcze ucząca się, więc myślę, że dla rodziców może to też być takie świadectwo, że młody człowiek zauważa ten problem, prawda? Bo często się mówi tak, że no ale co wy tam rodzice, przecież to wszyscy młodzi ludzie tak myślą na przykład, prawda? To nie jest to całkiem prawda. Narkotyk to
nie wszędzie on jest i nie wszędzie, i to nie jest normalne. I jeżeli rodzic mówi, a narkotyki, no to jest normalne, że dzieci eksperymentują, to ja tak się zastanawiam, co tutaj jest normalne i nie będziemy tego oczywiście oceniać, ale to nie jest normalne tak myśleć. No narkotyk od wieków był substancją, która zawsze dla człowieka była niebezpieczna.
Groźne, tak.
I dlatego warto naprawdę podkreślić i proszę Państwa, żebyście tak przemyśleli sobie niekiedy, jak tak mówimy do tych młodych ludzi, a to jest normalne. Okazuje się, że nie jest to normalne. Są środowiska, w którym całkowicie się nie używa, nie bierze narkotyków. Te dzieciaki są szczęśliwe, mają pomysły na życie, czyli można bez narkotyków. I dobrze by było, gdybyśmy jednak stwierdzili, że bardziej normalne jest nie brać, nie używać. Dobrze? I jakby wychodzić jakby z tej perspektywy, bo co się okazuje, to bardzo dużo zależy. Jakie są opinie w rodzinie, tak? Bo tak, jeżeli rodzic daje przyzwolenie, a to normalne, wypije, a teraz tak młodzież się bawi, to właśnie, taka prawda jest, że daje przepustkę temu dziecku, tak? Do używania.
Musimy kończyć nasze spotkanie, bo dzisiaj za chwilę będzie transmisja. Tak skrócone dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwa przepraszam, bo pewnie jeszcze jakieś osoby chciałyby się dotelefonować. Podajmy tylko adres i telefon.
Ulica Strumykowa 4 w Toruniu.
Telefon
56 62 26214. Czekamy, możecie Państwo dzwonić. Jesteśmy codziennie od 8 do 14 w środę popołudniami. Mnóstwo telefonów, także zapraszamy. W tym, czym możemy pomóc, to jak najbardziej.
Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych gościliśmy przedstawicieli Towarzystwa Powrót ZU, oddziału kujawsko-pomorskiego. Pani kierownik poradni profilaktyczno-społecznej, pani Agnieszka Słowik, pani Marzena Tomaszewska, wolontariuszka w towarzystwie, oraz pani Małgorzata Tabor, która jest rodzicem mężczyzny uzależnionego, w tej chwili leczącego się, a więc pięknie. Życzymy Państwu, wszystkim rodzicom, którzy mają dzieci uzależnione, aby odwagi i siły. I miłość właśnie wyraża się w konkretnych gestach po prostu. Dziękuję bardzo. Żegnamy się do usłyszenia. Ja się żegnam do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Żegna się Barbara Momot. Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi za realizację programu.
Dziękuję.